serdecznie witam. Nazywam się Robert Żurek, jestem dyrektorem zarządzającym Fundacji Krzyżowa. Bardzo się cieszę, mogąc zaprosić Państwa na dzisiejszą dyskusję, która kończy projekt w kręgu wartości krzyżowej. Kluczowe wyzwania, jakie stoją przed Europą, to projekt, który realizujemy wspólnie z Fundacją imienia Konrada Adenauera na ręce Michaela Kwasa. Składam bardzo serdeczne podziękowania za współpracę przy tym projekcie. I po trzech debatach eksperckich dzisiaj mamy okazję podsumować go naszą dyskusją. Ja się bardzo cieszę, że widzę na ekranie same znajome twarze, twarze ludzi bardzo związanych z naszą fundacją. Bardzo dziękuję Wam za to, że będziemy mogli za chwilkę posłuchać Waszej dyskusji. Bardzo serdecznie dziękuję Pani dr Annie Quirin, dyrektorce Fundacji imienia Frei von Moltke, zaprzyjaźnionej z nami fundacji z siedzibą w Berlinie. Aniu, bardzo dziękuję Ci za to, że zgodziłaś się pomoderować dzisiejszą dyskusję i oddaję Ci głos.
Dziękuję, Roberty, za to miłe przywitanie. Proszę Państwa, witam również w moim imieniu. Cieszę się, iż mogę poprowadzić tę debatę z tak zacnymi gośćmi, których pokrótce przedstawię. Z Berlina dołączyła się do nas Emilia Mansfeld, która jest pracowniczką merytoryczną w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich. Serdecznie witam. Z Krzyżowej Anna Kudarewska, która jest szefową Międzynarodowego Domu Spotkań. Z Poczdamu dołączył się do nas Stefan Erb, który jest dyrektorem polsko-niemieckiej czy niemiecko-polskiej wymiany młodzieży. Serdecznie witam. I z Warszawy mamy na linii profesora Waldemara Czachura, który jest profesorem germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Serdecznie witam. Proszę Państwa, zachęcam z mojej strony do zadawania pytań, do aktywnego uczestniczenia w naszej debacie. Tą możliwość mają Państwo w postaci czata, który jest dla wszystkich dostępny. Ja go muszę sobie też uruchomić, żeby móc go widzieć i pytania z Państwa strony. Dokładnie, mam go już w tej chwili uruchomionego. Proszę Państwa, nasza debata ma podsumować trzy debaty, które odbyły się w tym cyklu. Były one poświęcone tematom 30 lat zjednoczenia Niemiec, tematowi polaryzacji i tematowi odpowiedzialności obywatelskiej. Przedmiotem tych poprzednich debat było nakreślenie najważniejszych trendów, przemian na poziomie społeczeństw, podsumowanie minionych 30 lat. Dziś rozmawiać będziemy z praktykami stosunków polsko-niemieckich, przede wszystkim z osobami, które pracują z młodzieżą, czyli z tą grupą społeczną, która za kilka, może za kilkanaście lat będzie kształtować przyszłość zarówno naszych obu państw, jak i całej Europy. Dlatego w centrum dzisiejszej debaty będą stali właśnie młodzi ludzie. Jeżeli chodzi o przebieg debaty, to postanowiłam i pozwoliłam sobie z poprzednich trzech debat przepraszam, wybrać różne tezy, które chciałabym poddać pod dyskusję dzisiejszym dyskutantom. I właśnie poprosić o komentarz w kontekście młodych ludzi, czy w kontekście przyszłości naszych państw. Zaczniemy jednak od spojrzenia w przeszłość. Zaczniemy od nawiązania do pierwszej debaty, czyli do 30 lat od zjednoczenia Niemiec, czy po upadku komunizmu. I skupimy się tutaj najpierw na perspektywie polsko-niemieckiej. Krzysztof Ruchniewicz w podsumowaniu tej debaty stwierdził, iż mamy do czynienia z ogromnym postępem w stosunkach polsko-niemieckich, że dzielą nas lata świetlne od sytuacji w 89 roku, czy początku lat 90. I tutaj zacznę od pytania do Stefana Erba, który jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą, to faktycznie ma doskonałe doświadczenie w pracy z tych ostatnich 30 latach, ponieważ na początku lat 90. Stefanie, zacząłeś pracować w Krzyżowej jako jeden z pierwszych pracowników merytorycznych, a od 12 lat jesteś dyrektorem niemiecko-polskiej wymiany młodzieży. Moje pytanie jest takie, czy podpisałbyś się pod tą tezą lat świetlnych, jeżeli chodzi o właśnie zmianę w stosunkach postrzegania wzajemnego, wiedzy wzajemnej młodzieży, na ile ta młodzież się w przeciągu 30 lat zmieniła i może gdybyś porównał to również z innymi stosunkami bilateralnymi w Europie, to bardzo bym się ucieszyła. Dziękuję.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie i za możliwość powiedzenia tutaj czegoś. Ja bym zasadniczo potwierdził też to, co powiedział Krzysztof Ruchniewicz. Przynajmniej można to zobaczyć w tym, że z perspektywy niemieckiej obok Francji nie ma żadnego kraju, z którym odbywa się tak szeroka wymiana jak z Polską. Rocznie, w dobrych latach, gdzie nie ma korony, pandemii korony, jest to o 80 do 100 tysięcy młodych ludzi z obu krajów, którzy się spotykają. Jeśli chodzi o współpracę młodzieży, to Niemcy poza Francją mają taką szeroką współpracę tylko z Polską. Więc to jest dowodem na to, że wiele się zmieniło w minionych 30 latach. Jeśli chodzi o pytanie o wiedzę i kwestię tego, jak zmieniła się młodzież, to chyba nie będzie poważne, żebym wypowiadał się na ten temat w tak krótkiej wypowiedzi, bo jest to bardzo długi okres. Młodzież z zasady nie jest grupą jednorodną, różni się bardzo od siebie, tak samo jak i dorośli. Różni się od siebie również w Polsce i w Niemczech. Ale w każdym wypadku doszło tutaj do dużego postępu. Jeśli chodzi o kwestię wiedzy i świadomości sąsiedztwa, to z pewnością jeszcze jest dużo do zrobienia. Nie mogę powiedzieć, że moglibyśmy powiedzieć teraz tak, nie potrzebujemy już polsko-niemieckich spotkań młodzieży, bo wszystko świetnie funkcjonuje. Będzie ona potrzebna dalej. Sytuacja dla młodzieży natomiast przez ostatnie 30 lat bardzo się zmieniła. Jeżeli byśmy to mieli podzielić na różne fazy, które to odbywało się tak w latach 90. procesy transformacyjne w obu społeczeństwach w Polsce, dotyczyło to całego kraju w Niemczech, dotyczyło to przede wszystkim Niemiec Wschodnich. Tak, jeśli chodzi o odczuwanie, to dla wielu młodych ludzi w Niemczech Zachodnich tak wiele się nie zmieniło w tym czasie. Ale w tym czasie też dochodzi do boomu współpracy polsko-niemieckiej. We wszystkich dziedzinach widzimy to w partnerstwach miast, we współpracy młodzieży widzimy duży wzrost współpracy aż do momentu przyłączenia się Polski do Unii Europejskiej. To jest taki punkt kulminacyjny, a potem jakby to się trochę cofa albo też normalizuje, można by powiedzieć, gdyż przez długi czas dla młodzieży z Polski obok wymiany polsko-niemieckiej nie było wielu możliwości wymian międzynarodowych. To się zmieniło przez przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, gdyż europejskie problemy mobilności stały do dyspozycji młodzieży polskiej. Nie trzeba było jechać do Niemiec, żeby wziąć udział w spotkaniu, w wymianie młodzieży. Było to teraz możliwe z innymi krajami. To jest jedna rzecz. Poza tym oferta możliwości wymian międzynarodowych w obu krajach wzrosła. Chciałbym przypomnieć, że kiedy zakładano PNWM krótko w 1991 roku, to istniała tylko niemiecko-francuska wymiana młodzieży, więc zaś powstała koordynacja wymiany czesko-niemieckiej, niemiecko-izraelskiej, niemiecko-rosyjskiej. W tej chwili tworzymy wymianę współpracy grecko-niemieckiej młodzieży, więc to jest tylko mały fragment tego, co powstało. A więc możliwości zbierania doświadczeń międzynarodowych bardzo się powiększyły. Czy to dla wszystkich młodych ludzi, czy tylko dla części z nich, to jest inna kwestia.
Niemieckiej. W tej pierwszej debacie z cyklu Kai Olaf Lang, mówiąc o polityce, o niemieckiej polityce europejskiej, mówił o polityce 360 stopni, to znaczy, że Niemcy zainteresowani są włączeniem wszystkich państw ościennych czy wszystkich państw europejskich w proces integracji. Ja mam pytanie, przekładając to na młodzież, czy uznałbyś, że zainteresowanie Niemców krajami ościennymi, czy to Francją, Norwegią, czy Szwecją, Austrią, Polską, jest mniej więcej takie samo, czy jednak jest, można tutaj mówić o dużym zróżnicowaniu?
Ja, ich glaube, das ist, wird nicht so einheitlich sein.
Myślę, że to nie jest tak jednolite. To zależy oczywiście od młodzieży. Oba wielkie kraje sąsiedzkie to Francja i Polska. I teraz powstaje pytanie, na ile ten rozwój, że Polska stoi na drugim miejscu, jest to coś, co stało się samo z siebie, czy na ile jest to skutek tego, że stworzono polsko-niemiecką wymianę młodzieży z Polską, a nie z Holandią na przykład. W ramach programów europejskich mobilności. Według statystyk można zobaczyć, jakie kraje są niezwykle popularne. To się zmienia też przez te 30 lat, więc niełatwo jest odpowiedzieć na to pytanie. Ale widać jednak, że wszędzie tam, gdzie istnieją instytucje dwustronne, zainteresowanie jest stosunkowo duże. I to ogranicza się nie tylko do krajów europejskich, ale w przypadku mobilności i współpracy młodzieży międzynarodowej doszło wiele programów, które wychodzą poza Europę. Są to wolontariaty na przykład w Ameryce Łacińskiej i tak dalej. Trudno to tak lustrzanie odnieść do tej tezy o 360 stopniach.
Aniu, teraz patrząc na Krzyżową, bardzo podobne pytanie, jak to wygląda z Twojej perspektywy jako trenerki pracującej z młodzieżą od wielu, wielu lat? Jak zmieniło się nastawienie Polaków i Niemców do siebie, ich wiedza, jakimi tematami się interesują, czy tutaj jakieś tendencje z Twojego punktu widzenia mogłabyś podać?
Z punktu widzenia osoby, która pracuje w Krzyżowej, bardzo trudno jest uczynić jakieś generalizacje, bo my spotykamy się z bardzo różnorodną młodzieżą. Bardzo różnorodna młodzież do nas przyjeżdża. Z jednej strony to jest młodzież, która jest z bardzo dobrych szkół, z dużych miast, o takim dużym kapitale społecznym, a z drugiej strony też młodzież z mniejszych miejscowości, ze szkół, o mniejszym prestiżu czy o mniejszym poziomie edukacyjnym. Więc bardzo trudno dać tu taką jednoznaczną odpowiedź i wszystkie odpowiedzi, które ja będę tutaj udzielała, będą bardzo dalekie od jakichś statystyk i tak, będą się bardzo opierały na naszej rzeczywistości, na naszej praktyce edukacyjnej. No i to jest właśnie bardzo różnie, tak, że częściowo widzimy mamy do czynienia z takimi grupami, których poziom w ogóle wiedzy o kraju sąsiada jest bardzo wysoki. Możemy prowadzić bardzo głębokie dyskusje polityczne, historyczne, odnosić się do tego, co dzieje się teraz, do przeszłości, jak przeszłość wpłynęła na to, co się dzieje obecnie w naszych krajach i na relacje między naszymi krajami. A z drugiej strony mamy też takie programy, które dostosowujemy do tego, żeby młodzież się poznała bardziej na poziomie osobistym. Czyli żeby to, co mają wynieść z tej wymiany, z tego spotkania, to było takie osobiste przekonanie, że otwarcie się na nowość, na coś, co do tej pory być może pozostawało w jakiejś sferze stereotypów i tutaj nagle spotykamy się z nowym człowiekiem i myślę, że to jest ta rzecz, która się nie zmieniła, że Krzyżowa jest miejscem spotkań i zawsze była właśnie na poziomie takim osobistym, gdzie też dodajemy te wątki historyczne i współczesne, polityczne. Co do tematów, którymi młodzież się interesuje, to też bardzo różnie, ale my często odnosimy się do takich tematów, które wydają nam się, że mogą być interesujące dla obu grup, czyli na przykład tematy związane z ekologią, z globalnym ociepleniem. To są tematy, które są ważne dla młodzieży w obu krajach, powiedziałabym, równomiernie się młodzież tym interesuje. Ale najważniejsze mi się wydaje, że oni się interesują sobą, że oni przyjeżdżają z tą ciekawością, otwartością, z tą ciekawością na drugiego człowieka. I to bez względu na to, jak widzimy, że przez te 30 lat młodzież się zmieniła, tak? Świat się zmienia i młodzież się też zmienia. I my jako osoby, które 30 lat temu byliśmy młodzieżą, teraz czujemy, że ta młodzież w trochę innych obszarach się komunikuje, trochę inaczej widzi swoje relacje ze szkołą, swoje relacje też między sobą. Ale ta ciekawość jest ciągle w nich widoczna. Ciekawość właśnie tej osoby z drugiego kraju, tej osoby mówiącej innym językiem. I to jest coś, co jest, powiedziałabym, powszechne we wszystkich grupach, mimo ich różnorodności.
Aniu, ja też dopytam Ciebie o jedną rzecz taką faktycznie, jeżeli chodzi o polską młodzież. Krzyżowa jest miejscem, które łączy wschód i zachód Europy. I jeżeli patrzysz na zainteresowanie polskiej młodzieży projektami, które oferujecie, czy spotkaniami, czy widać jakąś różnicę między projektami czysto bilateralnymi, polsko-niemieckimi, a takimi, które obejmują dużo większą ilość krajów, to zwłaszcza wschodnich na przykład?
Tak, tutaj zdecydowanie, jeżeli dodajemy trzeci kraj do takiej wymiany, to dodaje tematów, dodaje też jak to najlepiej określić, że ten trzeci kraj wnosi też ciekawość właśnie dla dodatkowych spraw, albo wnosi tą kolejną perspektywę, tak, która być może w Polsce, w Niemczech, te nasze perspektywy już są gdzieś znane. Jak dochodzi ten trzeci kraj, często w przypadku Krzyżowej to jest Ukraina, to jest dodatkowo wartościowe dla wszystkich stron. Tak? Że ta trzecia perspektywa, czy na historię, czy na politykę, czy na media, czy na to, co się dzieje, to jest bardzo dla młodzieży wartościowe i czuję, że też nawet chętniej uczestniczą w takich trójstronnych programach.
Dziękuję bardzo. Emilia, pytanie do Ciebie. Ja jeszcze tutaj przywołam tezę z pierwszej dyskusji, w której Kai Olaf Lang przywołał asymetrię w stosunkach polsko-niemieckich, o których dużo było w analizach z końca lat 90. i stwierdził, że one ciągle jeszcze są obecne. W końcówce lat 90. te asymetrie dotyczyły zarówno poziomu zainteresowania drugim krajem, jak i sympatii, jak i wiedzy na jego temat, jak i również prowadzonych debat publicznych. W Niemczech to był okres zajmowania się swoimi ofiarami podczas II wojny światowej, to były kwestie wypędzeń, bombardowania w Drezna. W Polsce z kolei to był okres badań historycznych bez cenzury, również Jedwabne wtedy się pojawiło, czyli ta niesymetryczność czy asymetryczność właśnie debat publicznych. Patrząc w tej chwili, w których obszarach stwierdziłabyś, że te asymetrie ciągle jeszcze faktycznie istnieją, a w których należą one już do przeszłości?
Dobry wieczór, guten Abend, ich werde auf Deutsch antworten.
Dobry wieczór, będę kontynuować po niemiecku, dlatego że jest to język, w którym zostałam wykształcona i w którym też zawodowo pracuję w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich. To pytanie nie jest łatwe. Te asymetrie występują cały czas. Różnice w postrzeganiu. Gdy mówi się o perspektywie polskiej czy o perspektywie niemieckiej, one istnieją i to w licznych polach tematycznych. Także Ania mówiła tutaj o kwestiach historycznych. Rzeczywiście w niemieckiej kulturze pamięci faktem jest, że ta asymetria występuje. Anaida Aßmann na ten temat też pisała. I to też nie dziwi, jeżeli weźmiemy dawne Niemcy Wschodnie, dawne Niemcy Zachodnie, to też tutaj występuje. To jest tylko kwestia tego, że mamy od 30 lat z systemem demokratycznym, a nie od roku 45, chociaż i tu ewentualnie można by postawić pytanie, kiedy Niemcy stały się demokratyczne, ale na pewno jest tutaj dłuższa kultura demokratyczna, dłuższa niż siłą rzeczy w NRD czy w Polsce. I stąd też wynikają różne tematy i różny sposób rozprawy z tematami historycznymi. Przytoczę może przykład, na przykład kwestia reparacji. Jeżeli pojawia się ona w dzisiejszej polityce, to barometr polsko-niemiecki zdefiniował jako temat, który po stronie polskiej stoi najwyżej na skali ważności, z kolei po stronie niemieckiej nie jest to tak istotne, to bierze się to z różnego sposobu rozprawy z historią. Dla mnie jest to pewnym kontinuum, debata także o azylu, o emigracji, polityka energetyczna, polityka ekonomiczna, także aktualna debata o aborcji. Różne znaczenie religii, to wszystko są różnice, które w perspektywie polskiej i niemieckiej łączą się z różnym poziomem wiedzy w każdym ze społeczeństw i można to naprawdę zrozumieć dopiero wtedy, jeżeli się danym krajem zajmujemy intensywnie, jeżeli się tam podróżuje, jeżeli się nim interesuje, co być może nie jest zjawiskiem zbyt częstym. Czasami piszą o tym debaty medialne, czasami rozmawia się o tym też prywatnie, ale nie często.
Dziękuję Ci, Emilio. Waldku, to przejdę do Ciebie. Emilia stwierdziła właśnie, że niemożliwe jest zrozumienie siebie nawzajem, jeżeli nie zajmujemy się sobą. I stąd też moje pytanie do Ciebie jako osoby, która bada narrację, bada komunikację, żebyś przedstawił, jak zmieniała się narracja, jak zmienia się w tej chwili narracja o państwie sąsiedzkim, czy to w mediach, czy w edukacji. Ja wiem, że to są wszystko tematy, które można by bardzo długo dyskutować. Moja prośba do Ciebie, żebyś spróbował to faktycznie wyjąć esencję z tego, znaczy jak faktycznie zmienia się narracja i jak zmienia się komunikacja również. Czy można zdefiniować takie najważniejsze elementy?
Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Ja rzeczywiście, wysłuchując się głosom moich poprzedników, podpisuję się tezą, która w żaden sposób rewolucyjna nie jest, ale ją warto jednak wyartykułować. To znaczy, że dzisiaj jesteśmy w dialogu polsko-niemieckim, we wzajemnym komunikowaniu się znacznie dalej niż byliśmy 20 czy 30 lat temu. To jest trywialne, ale to jest z drugiej strony też budujące, więc to przywołuję. My znamy się dzisiaj znacznie lepiej niż 30 lat temu. Jest znacznie więcej symetrii niż było 30 lat temu, ale muszę powiedzieć, że takie kluczowe wzorce, schematy, takie wręcz aksjomaty, takie konstrukcje naszego wzajemnego postrzegania nie uległy zmianie. To znaczy my dzisiaj lepiej się znamy, to znaczy, że częściej przeciętny Polak z przeciętnym Niemcem się spotykał. Mamy większą wrażliwość na swoje potrzeby polityczne, geopolityczne, gospodarcze. Tutaj elity polityczne są uwrażliwione na to, ale takiej kluczowej, powstałej już pod koniec XVIII wieku, silnej w XIX i XX wieku konstrukcji wzajemnego postrzegania nie udało nam się nawet naruszyć, nie tylko zniwelować, co nawet naruszyć. Czyli jeśli powiemy, że takie narracje kulturowe, polityczne mają dwa poziomy, ten makropoziom, i tutaj mam na myśli właśnie taką strukturę, która narzuca, ukierunkowuje nasz sposób myślenia, no to ona, i ona wyraża się w takich dwóch hasłach, czyli przede wszystkim Polnische Wirtschaft und Drang nach Osten, nawet jeśli te hasła są dzisiaj nieobecne w debacie publicznej. One są nieobecne, one nie funkcjonują, ale ten cały ładunek semantyczny, ten cały ładunek znaczeniowy, z jednej strony Drang nach Osten, czyli Niemiec, lęk przed Niemcami, hegemonia, silne Niemcy, które chcą dominować, to przecież i chcą nas kolonializować, biednych Słowian. I to Polnische Wirtschaft, że Polska jest za ściankiem, biedna, zacofana i tak dalej, i tak dalej. Tak, znaczy to wszystko gdzieś funkcjonuje, to jako pewien punkt odniesienia naszego myślenia jest bardzo silny w naszej kulturze. I tutaj w jaki sposób jest to obecne? Na przykład jeśli analizujemy niemieckie media, to widzieliśmy, że jak rządził w Polsce Tusk i PO, czyli partia liberalna, to nagle Polska znajdowała się w Europie Środkowej. Polska leży w Europie Środkowej. Także było środek, Polska i Europa Środkowa były wręcz taką stałą kolokacją. Myśmy, wtedy Polska była takim wzorcem, dobrym uczniem. Wszelkie te metafory funkcjonowały w tym czasie w niemieckiej prasie. Jak tylko doszedł PiS do władzy, to nagle Polska już nie leżała w Europie Środkowej, ale leżała w Europie Wschodniej. Tak? Stała się takim trochę dzikim krajem, takim niepewnym, nieprzewidywalnym w swoich zachowaniach. Znaczy, czy już na poziomie pewnych pojęć, które były stosowane do opisu sytuacji, narzucaliśmy pewien schemat. Czyli to, co na przykład profesor Orłowski w swojej książce Polnische Wirtschaft napisał, podstawą niemieckiego myślenia, czy podstawą tej konstrukcji Polnische Wirtschaft, polska gospodarka, jest to, oczywiście w XVIII wieku, że ponieważ państwo polskie nie budowało żadnego, czy Polska jako kraj nie potrafiło zbudować żadnego silnego, potężnego aparatu państwowego cały ten byt narodowy nie funkcjonował i nie modernizowała się, to spowodowało, że jest chaos. Dzisiaj ten stereotyp trochę ewoluował. On dzisiaj funkcjonuje nie, że dzisiaj powiedziałbym, że są dwa takie kluczowe kryteria, przez które Niemcy patrzą na Polskę. Jeśli Polska się modernizuje, jeśli Polska się europeizuje, to jest w porządku. Tak? Znaczy to wtedy Polska leży w Europie Środkowej. Jeśli tego nie robi, no to leży w Europie Wschodniej. I tutaj i to świetnie funkcjonuje. To naprawdę, czy to widać było, to widać w debatach w ostatnich 15 latach, jak poprzez różne konstrukcje językowe Polska była, w jakiej części geograficznej była lokowana i jaką formę, jaką, czy to właśnie było taki uczeń, czy to był partner, czy to był strategiczny partner, czy to był tylko taki partner na doczepkę do innych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko świetnie widać. I tutaj wydaje mi się, można zadać pytanie, dlaczego nam się nie udało w tych ostatnich 30 latach tej konstrukcji nawet naruszyć? Dlaczego ona ciągle świetnie funkcjonuje? Wprawdzie już w niemieckiej prasie nie ma, tak jak jeszcze było w 2009 roku, czy 2004 roku, debata wejścia Polski do Unii. No to przecież jeśli w znaczącej większości artykuły na temat krytyczne, na temat Polski, no to był Polska, jakiś wóz drabiniasty, facet w starym traktorze i tak dalej. Znaczy obrazy jednoznacznie profilowały Polskę po tym jako kraj zacofany. I wracając do tego pytania, dlaczego nam się nie udało? Bo mam wrażenie, że z jednej strony zawiodła, znaczy na pewno zawiodła tutaj polityka i zabrakło odwagi do takiej wzajemnej rewizji podręczników, programów, jakie książki po jednej i po drugiej stronie nie budują dialogu albo nie pomagają budować dialogu. I to jest ogromne wyzwanie na kolejne 10, 15, 20 lat, żeby ruszyć tę podstawową konstrukcję, żeby ona się chwiała. Ale te konstrukcje możemy oczywiście niwelować, kwestionować przez mikroakcje typu spotkanie młodzieży w Krzyżowej czy w innym miejscu spotkań, ale to są działania mikro i to są działania na tu i teraz, a wydaje mi się, że dialog polsko-niemiecki, sąsiedztwo polsko-niemieckie zasłużyły na wejście na inny pułap i tutaj takie to, co zrobiła komisja podręcznikowa już w latach 70., to teraz trzeba byłoby pójść, zrobić krok dalej i w szczerej rozmowie sobie porozmawiać, z jakich książek rezygnujemy, że w kanonach lektur, z jakich treści rezygnujemy po to, by móc budować, stworzyć warunki do naprawdę rzeczowego dialogu. Dziękuję.
Dziękuję za tę odpowiedź. Tutaj kilkakrotnie pojawił się już temat roli historii. Ty też, Waldku, mówiłeś o książkach, o rewizji książek historycznych czy lektur pod tym kątem. Tutaj przywołałabym w tym miejscu tezę z debaty na temat stosunków polsko-niemieckich. I tutaj znowu teza Kaja Olafa Langa, który stwierdził, że problemem w porozumieniu między Polską a Niemcami jest problem tak zwany Anerkennungsproblem, czyli problem uznania pożądanej roli danego państwa w państwie sąsiednim. Polacy chcieliby, aby Niemcy uznali ich doświadczenie historyczne, które czują, że nie jest uznane tak, jak byśmy, czy tak jakby Polacy chcieli. Natomiast Niemcy chcą być postrzegani jako dobrzy Europejczycy, jako wzorowi Europejczycy, jako stabilizator Europy, który troszczy się o to, żeby państwa były włączone w proces integracji, a nie wykluczone z tego procesu. I też nie czują się w tym jakby w ten sposób odebrane. Rozumiem, że po twojej wypowiedzi podpisałbyś się pod tym, bo mówisz o tym, że te narracje, które są obecne w naszych kodach kulturowych, one zostały, nie zostały naruszone, a to właśnie jakby podsumowuje te narracje. Ale ja bym cię chciała zapytać o pracę twoją z młodzieżą, ponieważ jesteś wykładowcą akademickim, na co dzień pracujesz z młodzieżą. Jak ważna jest historia dla młodzieży, to znaczy jak ważne jest rozmawianie o niej, świadomość i to ta asymetria tych podejść do historii i jak sobie tłumaczysz taki właśnie stosunek młodzieży do historii, a nie innej.
Tutaj jest pytanie, jak ważna, mam cię sformułować pytanie, jak ważna jest historia, jaka jest świadomość historii. To są dwa inne i bardzo trudne pytanie. Polakom przypisuje się taką nadmierną wręcz skupienie, sfokusowanie się na własnej historii. I rzeczywiście coś w tym jest. No, to jest największa różnica między Polakami a Niemcami polega na tym, że Niemcy chcą być zrozumiane przez ich wizję przyszłości, a Polska chce być definiowana przez swoją przeszłość. To jest historycznie uwarunkowane, dlaczego tak jest. Ale wracając do twojego pytania, w Polsce, nie tylko w Polsce, jest bardzo modne hasło pamiętamy, prawda? No, nie wiem, 1944 rok pamiętamy, 68 rok pamiętamy, 89 rok, no ta data nie jest jakaś taka godna hasła pamiętamy w dzisiejszym dyskursie. Ale ja mam wrażenie, że w Polsce przez takie narracyjne, inscenizacyjne fokusowanie się na historię pod hasłem pamiętamy, że to słowo pamiętamy, czy nawet ten cały zabieg kognitywny pamiętania, tak jakby wyparł wiedzę. Bo to znaczy, że ja pamiętam. Ja pamiętam, że tak, pamiętam, że było. Dobra, mam, to jest taki apel, że powinniśmy pamiętać, że aha, dobra, czyli wiemy, że powstanie warszawskie było a ważne i odbyło się w 1944 roku. Tylko że jak ja już na przykład z moimi studentami pytam, ale po co my to pamiętamy? Dlaczego my mamy pamiętać akurat nie o tym powstaniu, a nie innym, to tutaj mam problemy. Tutaj natrafiam na problemy. Ostatnie tydzień temu zajęcia prowadzę i z nazw własnych, czy nazwy własne mają znaczenie i przypisuję tam Dyzma, Rejtan, Katyń, Westerplatte. No dobrze, szanowni państwo, na pierwszym roku, czyli ludzie mają po 20 lat, z 22-osobowej grupy tylko dwie osoby wiedziało, co to jest Katyń. To jest irytujące również pod tym względem, że to właśnie Polska często mówi, że niemiecka młodzież nic nie pamięta, nie wie o historii i tak dalej, i tak dalej. I teraz te dwa wątki, czyli my z jednej strony mamy młodzież, która potrafi używać pewnych haseł, pamiętamy o żołnierzach wyklętych, pamiętamy o powstaniu warszawskim, to wszystko świetnie pamiętamy, potrafimy właśnie to użyć tego zabiegu kognitywnego, poznawczego, pamięć, ale nie wiedzieć. Tutaj pamięć stała się alternatywą do wiedzy i to jest dla mnie ogromny znak zapytania. I teraz jeśli ja na przykład porównuję, jaka jest różnica między Polską a Niemcami. Znaczy Niemcy zaczęły ze względu na swoją przeszłość bardzo szybko uniwersalizować swoją historię. To znaczy, okej, zbrodnia, nasza zbrodnia, niemiecka zbrodnia, my na nią ponosimy odpowiedzialność, my musimy pamiętać po to, żeby się to więcej nie wydarzyło, prawda? Czyli mamy ten uniwersalny charakter, nie wieder Krieg, nigdy więcej wojny. I to było hasło, które pozwoliło na pewną uniwersalizację. I Niemcy dzisiaj, oczywiście coś, co bardzo irytuje stronę polską, poprzez takie zachowanie stały się moralnym depozytariuszem, co jak należy myśleć o przeszłości, jak należy żyć, co irytuje Polskę, no bo ona by chciała być tym, który siedzi na tronie i mówi tak można, a tak nie można, a to właśnie Niemcy. To jest ten największy ból części polskiej elity. A Polacy, z jednej strony część liberalna też uniwersalizuje polskie doświadczenie, ale część czerpie z tego doświadczenia tylko i wyłącznie pewien źródło do dumy narodowej. I to jest, i tutaj kończy się i dialog, kończy się krytyczne myślenie o samym sobie i swoim otoczeniu. I rzeczywiście wtedy redukujemy wszelkie nasze potrzeby poznawcze tylko i wyłącznie do hasła pamiętamy, a nie wiemy. I to jest największa bolączka dzisiejszej edukacji historycznej. My musimy sobie naprawdę odpowiedzieć na pytanie, jak uczyć, i to nie tylko w narodowych otoczeniu, tylko w międzynarodowym otoczeniu. Historia będzie źródłem budowania naszych narodowych tożsamości, ale to od ludzi odpowiedzialnych za edukację na poziomie politycznym, od aktorów z tego obszaru, tam powinny iść pewne inspiracje, jak uczyć się o przeszłości, by móc ze sobą rozmawiać również za 10, 15 czy 20 lat. Dziękuję.
Ania.
Dziękuję bardzo. Widzę, że Emilia się zgłasza. Bardzo proszę.
Ja ich würde doch total gerne.
Tak, chciałabym. Poza tym, że zgadzam się ze wszystkimi, chciałam powiedzieć krótko, co. Kontynuować to, co Niemcy, gdzie może trochę przesadzają i gdzie może zrobili też błędy. Z jednej strony był ten uniwersalizm, a poza tym wyjątkowość Holokaustu. I w momencie, kiedy doszło do rozumienia tego i w latach 60., 70. rozliczano się z historią. Przedtem to nie było możliwe. To też trwało kilkadziesiąt lat w Niemczech, bo Niemcy zajmowali się własnymi stratami, wypędzeniami i tak dalej. Ale chodziło tutaj u Niemców o unikalność Holokaustu, o wyjątkowość Holokaustu. I z biegiem lat ze strony niemieckiej jakby zaczęła dominować opinia, że to hasło nigdy więcej wojny rozumiano jako nigdy więcej Auschwitz, nigdy więcej obozów koncentracyjnych. I bardzo się na tym zogniskowano. Z pewnością słusznie, ale ta perspektywa nie pomaga, jeśli chodzi o perspektywę polsko-niemiecką, gdyż zapomniano, że Holokaust w dużej mierze odbywał się na ziemiach polskich, że około połowa Żydów, ofiar Holokaustu, to byli obywatele polscy. I ważne wydaje mi się również to, że panowała taka opinia w Niemczech, że jest się mistrzem świata w rozliczaniu się z historią i że już wszystko zrobiono i nie mamy już żadnych zadań do odrobienia. I to jest coś, na co ja patrzę z perspektywy projektu, nad którym pracuję w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich, że ta asymetria, doszło do tej asymetrii. I trzeba tutaj połączyć ponownie perspektywy. Zarówno Polska ma tutaj zadania do odrobienia, a jak i Niemcy, które mają jeszcze zadania domowe do odrobienia. Chciałam to tylko uzupełnić.
Dziękuję, Emilia. Aniu, ja chciałam ciebie zapytać, jak z twojej krzyżowskiej perspektywy, jak rezonują w tobie te wypowiedzi zarówno Waldka, jak i Emilii. Krzyżowa, no jednym z ważnych obszarów waszej pracy jest praca historyczna z młodzieżą. To oczywiście jest również wynik miejsca, w którym pracujecie, ale spodziewam się, że to nie jest jedyny powód, dla którego historia jest ważnym tematem waszej pracy, bo to, co próbujecie zrobić, to właśnie zdekonstruować te pamięci, które są bardzo narodowe, tak bardzo wąskie. Gdybyś tutaj twoją perspektywę podzieliła z nami, byłabym ci wdzięczna.
Tak, jak najbardziej historia jest obecna prawie w każdym programie, który się u nas odbywa. I to jest ta historia krzyżowej, no, która oczywiście dzieje się na pewnym tle, o którym też musimy powiedzieć, bo o ile widzimy, że część młodzieży z Niemiec ma jakieś pojęcie o tym, czym jest krzyżowa albo kim były osoby tworzące krąg skrzyżowej, tak w polskiej szkole no niestety to się nie mieści w programie nauczania i bardzo rzadko nam się zdarza, że któryś z polskich uczniów czy uczennic kiedykolwiek słyszał o takim miejscu i o historii z tym związanej. To też właśnie jest wynik pewnej asymetrii, o której wspominaliście przede mną. Ale też my widzimy, jak to jest bardzo potrzebne, żeby do tej historii, i zwłaszcza do tej trudnej historii, do historii II wojny światowej, powracać i wspierać młodzież w tej odwadze do rozmawiania o tym. Bo to, co my zauważyliśmy parę razy w przypadku paru takich stricte historycznych projektów, gdzie zaczynamy od takiego momentu, gdzie prosimy młodzież polską i niemiecką, żeby w małych grupach zastanowili się, jakie są najważniejsze momenty dla nich, jakie są najważniejsze momenty historii Niemiec albo historii Polski. Żeby to był punkt wyjścia do tego, żeby zobaczyć te różne perspektywy, żeby zobaczyć, czego się uczymy w szkole, żeby zobaczyć, czy jakieś punkty są styczne, tak? Czy wymienią, czy młodzież wymieni którekolwiek punkty styczne dla historii Polski i Niemiec. I co tutaj zauważyliśmy, to, że młodzież niemiecka jest dużo bardziej odważna w mówieniu nawet o tych trudnych tematach, tak? Że to mają już przepracowane właśnie i nie jest im tak trudno powiedzieć, tak, mój dziadek czy pradziadek ma coś wspólnego z II wojną światową. Natomiast wśród młodzieży polskiej zauważamy, że jest mniejsza odwaga do wchodzenia na te trudne tematy. Że na tych osiach historycznych, które są spisywane przez polską młodzież, czasami w ogóle nie pojawia się żadne wydarzenie historyczne związane z II wojną światową. Próbujemy dochodzić też do tego, skąd się to bierze. Czy to jest obawa przed właśnie wchodzeniem w takie trudne emocje, które mogą z tych tematów wypłynąć, może jakieś historie osobiste, rodzinne. Czy to jest taka uznanie jednak, znowu gdzieś pojawia się ta według mnie nierówność, że boimy się kogoś urazić, nie chcemy, żeby ktoś stracił twarz, tak zwanie. Więc my sobie stawiamy to też jako za cel, tak? Żeby pomagać młodzieży zdobywać się na tą odwagę. I że te spotkania w Krzyżowej to właśnie nie mają być tylko miłe i przyjemne, i jacy jesteśmy fajni, i jaką muzykę lubimy słuchać, i nauczmy się paru słówek od siebie, tylko właśnie, żeby jednak wchodzić głębiej, bo to, co głębiej przeżyjemy, pozwoli nam być lepszymi w przyszłości i lepiej też właśnie konstruować te relacje polsko-niemieckie, że nie zrobimy tego na poziomie takich bardzo powierzchownych spotkań. Tak.
Aniu, jedno pytanie, które pojawiło się w czacie. Pytanie Aurela Dunkel. Jakie projekty pod względem wzajemnego szacunku, wzajemnej akceptacji były szczególnie efektywne, dały szczególne efekty w mianie polsko-niemieckiej? Czy są to projekty historyczne, czy raczej projekty, które odnoszą się do przyszłości na przykład? Czy to w ogóle nie ma związku z tematem, a z tym, jak głęboko właśnie możliwy jest dialog w ramach takiego projektu?
Z mojej perspektywy to nie zależy od tematu. Z mojej perspektywy to zależy, każdy temat tak naprawdę jest dobry do rozmowy. Jeżeli tą rozmowę traktujemy też jako taką podstawę do uczenia się dialogu, do słuchania się nawzajem, do starania się zrozumienia innej perspektywy, do współpracy, tak? Przez to, że jest jakiś temat, my często zadajemy młodzieży też zadania do wykonania wspólnie właśnie w grupach mieszanych. Bo to już też badania pokazują, że w ogóle uczenie się współpracy rozwija w nas świadomość własnych stereotypów, świadomość tego, jakie mamy stereotypy i w tej współpracy, w tym, że musimy coś rzeczywiście wspólnie zdziałać, nie tylko rozmawiać, ale wręcz właśnie coś wspólnie stworzyć, pozwala na zmniejszanie tego dystansu, na zmniejszanie uprzedzeń przez samo praktykowanie współpracy.
Dziękuję, Aniu. Stefan, pytanie do Ciebie o finansowanie spotkań. Pracujesz w instytucji, która finansuje, umożliwia spotkania, projekty międzynarodowe. Jaką część budżetu, czy jaką wagę znajdują w tym wszystkim projekty historyczne? Jakie inne tematy są przez Was uważane za bardzo ważne?
Man kann sagen, dass die Frage der
Można by powiedzieć, że kwestia wspólnej historii polsko-niemieckiej jest jednym z tych tematów, które od samego początku były leitmotivem w pracy PNWM. Zawsze mieliśmy różne tematy dominujące, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacja zawodowa. Ale jeden z tematów, który od początku odgrywał pewną rolę, to była kwestia wspólnej historii i to odgrywa dużą rolę zarówno w finansowaniu spotkań, jak i w tym, co dodatkowo robimy, jako usieciowienie, szkolenia, doradztwo. A więc jest to na pewno temat ważny. Generalnie dla międzynarodowej pracy młodzieżowej nie jest bez znaczenia, z kim Niemcy zorganizowały jeszcze takie bilateralne organizacje wymiany, a więc jest to Izrael, Czechy, Rosja, Francja, to są, teraz dochodzi jeszcze Grecja, to są ci sąsiedzi, z którymi istnieje bardzo trudna, ciężka historia i to nie jest przypadek. Liczbowo nie da się to łatwo wyrazić. mamy własny program wspierania, gdzie chodzi o współpracę z miejscami pamięci w obu krajach. Jest to rocznie 40 do 50 programów, które mają szczególnie wysoką jakość. Ponadto, można to na pewno powiedzieć też na przykładzie Krzyżowej, ponadto jest niesłychanie dużo programów, które wspieramy i przy których historia polsko-niemiecka odgrywa pewną rolę, nie stanowiąc jakiegoś motywu przewodniego całego spotkania. W Krzyżowej nie można zorganizować spotkania, nie wiedząc o tym, że to miejsce miało jakieś znaczenie historyczne. To się zawsze prędzej czy później pojawi, nawet jeżeli tematem spotkania jest coś całkiem innego. A więc w dalszym ciągu i stale jest to ważny temat polsko-niemieckiej współpracy młodzieży i dalszym, niezależnie od dyskursu ogólnospołecznego, historia także wtedy była tematem spotkań polsko-niemieckich, nawet jeżeli nie było to intensywnie dyskutowane przez opinię publiczną, a więc było to obecne zawsze. A to, co jest w tym kontekście jeszcze interesujące, i tu zgadzam się z tym, co powiedział Waldemar, Emilia i Ania, i to zgadza się niemal we wszystkich kwestiach, a mianowicie, jeżeli patrzymy na tę asymetrię, jeżeli patrzymy na istniejące niedobory, niedobory istniejące w Niemczech w postrzeganiu tego, co się stało w Polsce, okupacja i tak dalej, jeżeli wyciągniemy stąd wniosek, że polsko-niemieckie spotkania młodzieży powinny być po to, aby te niedobory edukacji szkolnej czy dyskusji społecznej powinny być nadrobione, nie, to byłoby pewnym przypisaniem zadań, które nie mogą być tam tylko i wyłącznie obecne. Dlaczego młodzież polska i niemiecka ma wspólnie zajmować się historią? Czy chodzi o nadrobienie nieobecnej wiedzy? To na pewno ma miejsce na spotkaniach, ale to nie może być według nas zadaniem spotkania młodzieży. Pojawia się jeszcze pytania, jakie mamy jeszcze programy edukacyjne? Co dzieje się w obu krajach w obszarze kultury pamięci? To są kwestie, które odgrywają na przykład dużą kwestię w kontekście polskiego pomnika w Berlinie. Chodzi o to, żeby stworzyć większą akceptację i większe zrozumienie, ale spotkania młodzieży przede wszystkim służą temu, żeby wzbudzić zainteresowanie i zrozumienie drugim krajem. I w tym kontekście jako Niemiec nie mogę zrozumieć Polski, nie postrzegając Polski jako także w cudzysłowie produktu własnej historii. I to dotyczy, też w drugą stronę społeczeństwa niemieckiego, którego nie zrozumiemy, nie patrząc na nie jako na produkt całkiem specyficznej historii. I to jest niezależne od tego, czy w danym projekcie historia jest tematem naczelnym. Takie rzeczy istnieją, gdzie wspólnie młodzież się intensywnie zajmuje historią, gdzie udaje się do miejsc pamięci, gdzie wykonuje pracę biograficzną, ale obok tej bardzo ważnej pracy należy także zobaczyć, co współpraca młodzieży polskiej i niemieckiej może wnieść do tego, aby lepiej można zrozumieć drugie społeczeństwo, a to nigdy bez historii nie jest możliwe, nigdy nie jest możliwe bez poznania drugiej perspektywy. I to jest klucz być może do tego, co spotkanie młodzieży może osiągnąć. Ale pytanie brzmi, co najpierw? Czy najpierw musimy uczyć się o historii drugiego kraju, nim możemy ze sobą pogadać, albo czy nie jest odwrotnie, że najpierw powinniśmy się ze sobą spotkać, żeby móc stwierdzić w ramach tego spotkania czy tego kontaktu ja, tego kraju i mojego rozmówcę nie rozumiem albo nie mogę zrozumieć, nie rozumiejąc, nie patrząc na nich na tle ich historii. I to wydaje mi się być trwalszym, lepszym wariantem tym wariantem, który może pomóc młodzieży i wesprzeć spotkanie młodzieży. Reszta jest zadaniem edukacji szkolnej, jest kwestią kultury pamięci i nie można tego redukować tylko, czy rzucać tylko i wyłącznie na młodzież.
Wspomniałeś już w twoim wystąpieniu miejsce pamięci w Berlinie, które taką właśnie rolę może spełniać, czyli uzupełniania deficytów, czy zmiany, czy zmniejszania asymetrii i faktycznie zwiększania wiedzy o Polsce. Emilia, ty ten projekt, opiekowałeś się tym projektem praktycznie od początku jego powstania, także znasz jego historię. Chciałabym, żebyś przedstawiła pokrótce, co jest zaplanowane, co postanowił faktycznie, co przyjął Bundestag przed miesiącem, ponieważ koncepcji było bardzo wiele, one były zmieniane. Chciałabym, żebyś pokrótce powiedziała, co jest zaplanowane, czy jest to, czy w ogóle powstanie tej inicjatywy jest wynikiem właśnie potrzeby wewnątrz niemieckiej edukacji czy kultury pamięci, czy raczej jest to gest w stosunku do strony polskiej i w jaki sposób to centrum, ta inicjatywa może zbliżyć nasze narody.
Ja, vielen Dank, Ania.
Dziękuję, Aniu. To bardzo interesujący projekt, przy którym wolno mi współpracować. I na to wszystko nie chciałabym patrzeć jako historyk, ale jako europeistyka, jako osoba, która zajmowała się także socjologią, jako ktoś, kto pochodzi z rodziny polsko-niemieckiej, ojciec ze Śląska, matka z Kołobrzegu. I rzeczywiście ważne jest to, o czym mówi właśnie Stefan Erb. Podskórnie historia zawsze miała pewne znaczenie, także w mojej rodzinie. Też można było się już dużo dowiedzieć. A potem aktywnie zajmowałem się perspektywą przyszłości i potem nagle wróciłam znowu do kontaktu polsko-niemieckiego, w którym nie możemy obejść się bez historii. Co uchwalił Bundestag? 30 października miejsce pamięci i spotkań zostało uchwalone, które chciałby stać się historii polsko-niemieckiej i który chciałby przyczynić się do rozwoju stosunków bilateralnych. To jest bardzo ambitny cel. Czy celem jest dalszy rozwój pojednania? Next level, kolejny poziom 2.0. Jeżeli przyjrzymy się konkretnie uchwale Bundestagu, to sprawa zaczyna być interesująca i cieszę się, że wolno mi pracować nad tym projektem w ramach Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej i w osobie aktualnego i w osobie byłego dyrektora. Zawsze to popieraliśmy, bo jest to bardzo interesujące móc towarzyszyć temu szczegółowo. Ale przyjrzymy się tym oczekiwaniom. To ma to być miejsce, które żyje, które działa, aby nie tylko pomnik, o czym myśleli inicjatorzy. Słowa pomnik nie ma w ogóle w tej uchwale Bundestagu. Niemniej mamy stronę internetową o nazwie Polen Denkmal, czyli polski pomnik. Być może będzie tam też pomnik, ale na pewno istnieje pewien aspekt upamiętnienia, aby w tym miejscu zajmować się polską ofiarą. W bardzo prominentnym miejscu w Berlinie notabene. I to wszystko ma być wzbogacone edukacją, dokumentacja. Pomyślana jest pewna stała ekspozycja, a także projekty edukacyjne. A więc żywa kultura, żywe spotkania, także spotkania młodzieży. A więc zawartych jest tam wiele interesujących aspektów, wiele także ambitnych oczekiwań. Ja Ma być to być może żywy dom o wielu funkcjach. Co w relacjach polsko-niemieckich ma sprawić coś nowego, czego w tej jakości być może dotychczas jeszcze nie było, ale to musiałoby być też odpowiednio wyposażone w środki finansowe. To jest jeszcze kwestia otwarta i tu czekamy na dalsze decyzje ze strony rządu federalnego, ze strony Bundestagu. Jest jeszcze wiele otwartych kwestii, na które my ze strony Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej też sami jeszcze nie wiemy, co i jak się urzeczywistni. Na pewno nie ma planów, żeby podwajać to, co już jest, na przykład polsko-niemiecka współpraca młodzieży. W tym kontekście polsko-niemieckim musi powstać coś nowego. I jeszcze kwestia, dla kogo? Chciałbym zacytować tutaj Paula Ciemiaka, który w Bundestagu podczas debaty stwierdził: czynimy to także dla Polaków, czynimy to także dla nas, ale przede wszystkim czynimy to dla ludzi młodych w Europie i na świecie. A więc ta perspektywa przyszłościowa, spojrzenie na przyszłość, rozprawa z przeszłością aktualnie, ale też z zamiarem podjęcia pewnych rzeczy i z zamiarem zajęcia się procesami polaryzacji, które istnieją w Polsce, które istnieją także w Niemczech. Do przyzwyczajenia tego istnieje zamiar wniesienia pewnego wkładu bilateralnie, poprzez dialog, poprzez spotkanie, pozyskanie także nowej wiedzy, nowej informacji, co ma oba społeczeństwa zbliżyć. I jest to absolutnie pasjonujące zadanie.
Mogę tylko życzyć powodzenia w dalszej pracy koncepcyjnej nad tą inicjatywą. Dużo rozmawialiśmy w tej chwili o historii. Tutaj postawiłabym kropkę i jeszcze w czasie, który nam pozostał, chciałabym, żebyśmy trochę przeszli do tematu polaryzacji edukacji obywatelskiej i spojrzeli w przyszłość. Zacznę od tezy z debaty o polaryzacji, czy też od wstępu, w którym moderatorka stwierdziła, że polaryzacja jako taka jest czymś normalnym, bo bez konfliktu nie ma rozwoju. Dyskutanci stwierdzili, że zasadniczo niemiecka strona jest mniej spolaryzowana niż polska i uzasadnieniem tego stwierdzenia był fakt, iż w Niemczech mamy bardzo wysoką wrażliwość na temat tego, do czego prowadzą ideologie wykluczające. To jest związane właśnie z historią Niemiec, to o tym również mówiłeś, Waldku. Jest duża wrażliwość na dobro wspólne, nastawienie na budowanie konsensusu. Emilio, do ciebie pytanie, czy widzisz to tak samo, czy jeżeli patrzysz na młodych ludzi, gdzie widzisz linię podziału właśnie wśród młodych ludzi? Czy tutaj pandemia coś zmieniła?
Ja, also ich denke, es ist eher eine Frage.
Myślę, że to jest raczej kwestia warstw wykształconych. Oczywiście, jeżeli można mówić o warstwach, to jest coś, co jest pojęciem konserwującym pewne struktury. W gruncie rzeczy chodzi o to, że pluralizm, różnorodność jako część nowoczesnego, liberalnego społeczeństwa, wolnościowego, demokratycznego, są częścią jego. I musimy się nauczyć z nimi obchodzić, a nie uda nam się to w momencie, kiedy różnorodność i pluralizm kwestionujemy albo próbujemy je potępiać. To budzi tylko rewolucję. Tak samo młodzi ludzie, którzy chodzili na demonstracje Fridays for Future i w dalszym ciągu pewnie działają w tym zakresie w online. Zdaje się, że w czasach pandemii trudniej jest być tutaj aktywnym. że oni na długofalowo tego nie zaakceptują, że zasoby społeczne i ekologiczne są wykorzystywane w sposób nie do zaakceptowania i zarówno w Polsce, jak i w Niemczech jest to ważnym pytaniem, jak długofalowo będziemy się z tym obchodzić. To jest jedno z głównych pytań na okres po pandemii. Ale ta pandemia jest taką przerwą, która pozwala nam zadać sobie te wszystkie pytania. To trudne pytanie. Próbowałam tak trochę filozofować. Myślę jednak, że istnieje teraz takie, pojawiło się interesujące badanie, że stres w Niemczech, że stres dla młodzieży podczas pandemii stał się dużo większy. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Hamburgu. Pojawiają się obawy nagle, depresje wzrastają. Nawet w Silicon Valley, nawet w tym świecie cyfrowym, ten świat cyfrowy daje młodzieży również, zadaje bardzo wiele pytań. I również kwestia zafiksowania na wzrost, nie biorąc pod uwagę dopasowania tego do kwestii społecznych i ekologicznych. To powoduje, Maya Goeppel tak mówi na przykład, że właśnie dla młodzieży kwestie, dlaczego tak jest i co możemy zrobić dalej i jak dalece to może iść tak dalej, oni sobie zadają to pytanie.
Przytoczę tezę czy diagnozę, gorzką diagnozę, która pojawiła się w stosunku do Polski w debacie o polaryzacji. Gorzką diagnozę kondycji Polaków. To znaczy w tej debacie była mowa o tym, że Polacy mają problem z pojęciami społeczeństwo, solidarność, iż dominuje polityka celebrowania tylko dobrych stron, deficyty są odrzucane, choć to właściwie one są uznane jako podstawa dialogu, że Polacy mają problem triumfalizmu, że rozumienie sukcesu jest bardzo zero-jedynkowe, że win-win jest rzadko spotykaną formą postrzegania sukcesu, iż definiuje się tożsamość w kategoriach my-oni, czyli w kategoriach wrogów, i w końcu, że nie potrafimy jako Polacy zagospodarować sporów dla dobra wszystkich. I że nadzieja jest w buncie młodych. To jest taki skrót diagnozy, która pojawiła się faktycznie w tej debacie. I teraz mam do ciebie pytanie, czy zgadzasz się oczywiście z tą diagnozą i czy jest to plon braku obywatelskiej edukacji ostatnich lat, że faktycznie w czasie transformacji za mało uwagi poświęcono temu tematowi i czy faktycznie nadzieja w buncie młodych?
Ja rzeczywiście z tezą Bazyla Kreskiego w dużej mierze się zgadzam, choć jest ona radykalna. Nie powiedziałbym, że że odnosi się ona do całego polskiego społeczeństwa. No jest to, ja powiedziałbym, zgadzam się o tyle, jeśli przypisałbym te cechy temu dyskursowi, który ma dzisiaj władzę nad państwowymi mediami, bądź władzę w Sejmie, to raczej ta część polskich włodarzy, tak bym to przypisałbym raczej tej części polskiego społeczeństwa te cechy. Uważam, że były w Polsce i osoby, chociażby jak profesor Bartoszewski, które potrafiły szukać właśnie win-win situation z różnymi partnerami, mniejszymi, większymi, słabszymi, silniejszymi. I były też partie, które budowały, czy potrafiły znacznie efektywniej niż ta obecnie rządząca zbudować z doświadczenia polskiego, jakim była Solidarność, pewną markę, która funkcjonowała świetnie w przestrzeni, w międzynarodowej przestrzeni politycznej. To jest odpowiedź na to pierwsze, na twoje pytanie, na ile ja się zgadzam z diagnozą, czy opinią, czy tezą Bazyla Kerskiego. Jeśli chodzi o to drugie, na ile to, co Bazyl Kerski tak radykalnie nazwał, to efekt braku edukacji obywatelskiej. Ja myślę, że oczywiście, że jest to efekt z cholernych zaniedbań, znaczy i bardzo silnych zaniedbań. Szanowni Państwo, jeśli my sobie pomyślimy, jak układa się gabinet każdego polskiego rządu, no to przecież i nie tylko w Polsce, wszędzie tak to funkcjonuje, no to przecież patrzymy, najważniejsze jest minister spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, później MON i tak dalej, siłowe takie resorty. Przecież edukacja i kultura jest na samym końcu, tak? Jeszcze patrzymy, aha, brakuje nam kobiety, dobra, to kobiety, a z tej partii jeszcze musimy kogoś wziąć i to jest zawsze, i to nie tylko w Polsce, to nie jest fenomen, zjawisko Polski, ale no ja nie znam żadnego ministra edukacji, który powiedział wow, w Polsce, od 89 roku, no może pierwszy profesor Samsonowicz, no ale wszystko, przepraszam, ale wszyscy, znacząca większość w ostatnim 30-leciu w Polsce ministrów edukacji naprawdę to były przeciętne jednostki bez żadnej wizji na polską edukację, po pierwsze, a po drugie zawsze brakowało pieniędzy, bo trzeba było czołgi kupić, bo trzeba było to, bo trzeba było tamto, tak? I tutaj pieniędzy zawsze na edukację i na kulturę brakowało, a teraz jak są pieniądze, no to priorytety się zmieniły. Więc tutaj to jest problem, że Polska i nie tylko, że Polska w jakiś tam sposób zaniedbała edukację. Ja rozumiem, że są kraje, które mają bardzo dużo ropy, które mają bardzo dużo gazu albo innych zasobów i mogą powiedzieć, my przetrwamy, bo mamy z czego produkować PKB. Ale takie kraje jak Polska, które mają bardzo podobną sytuację, nie tylko geopolityczną, ale jeśli chodzi o sytuację naszych zasobów naturalnych, stosunkowo mało, więc trzeba inwestować w innowacje, w edukację, w innowacje, by właśnie w ten sposób przez innowacje napędzać PKB. To jest ta wartość gospodarcza edukacji, ale ta wartość taka społeczna, ona jest przedmiotem naszych refleksji. I mam wrażenie, że z jednej strony właśnie te poważne zaniedbania po polskiej stronie, z drugiej strony pewna zmiana paradygmatu w ogóle w edukacji, takie przejście od wiedzy do kompetencji, gdzie ta kompetencja, ja nie potrzebuję wiedzieć, ważne, że ja umiem dyskutować, szukać argumenty i dojść do mojej konkluzji, albo polski przykład, ważne, że ja pamiętam, no to my jesteśmy trochę w trudnej sytuacji, bo tak jakby no trochę nam treści brakuje. Teraz brakuje mięsa, chcielibyśmy tutaj z czegoś zrobić jakieś jedzenie, umiemy, a nie ma z czego. I tutaj nie uważam, żeby tylko polskie społeczeństwo zawiodło. Rzeczywiście Polska nie ma agencji na wzór Bundeszentrale für politische Bildung, czyli Federalna Centrala Edukacji Obywatelskiej. Nie ma takiego bytu, takiej agencji. Są inne, mniejsze, mniej skuteczne, chociażby IPN, przez wiele lat świetne książki, nie tylko naukowe, ale również pod kątem edukacyjnym publikował, dystrybuował i to w dużej mierze też sprawnie funkcjonowało, ale widzimy również w Niemczech sytuacja od tylu lat jest Federalna Centrala Edukacji Obywatelskiej, każdy land ma swoją Centralę Edukacji Obywatelskiej, a pewne zjawiska, które dotknęły cały świat, z Ameryką włącznie, dotykały ją również i Niemcy. No, kategoria postprawdy, populizm, budowanie pewnej emocjonalizacja, polaryzacja, my, oni. Tak, znaczy to są pewne zjawiska, które w polityce zawsze były, ale w takiej skali, jaką my ją teraz znamy i nie tylko w Polsce, one są pewnym nowum. One powstały w moim odczuciu w dużej mierze tylko i wyłącznie dlatego, że powstała pewna luka, pewien brak ciągłości świadomości, czym była II wojna światowa, czym był XX wiek. Stąd też takie zabiegi właśnie były możliwe nagle, bo zabrakło tego czegoś. Uważam, że tak jak Emilia mówiła, przytaczała raczej negatywne skutki pandemii i one są bardzo poważne i one nie tylko są w Niemczech widoczne, w każdym kraju, ale ja widzę, że dla moich studentów jest to generacyjne doświadczenie, to jest coś, co ich połączy, na nowo zdefiniuje, tak jak dla mnie był 89 rok, tak jak dla mnie był 2004 rok, to było przezwyciężenie czegoś i wydaje mi się, że jeśli dobrze wokół tego zrobi się pewną, my pracujące osoby w szkołach, na uczelniach, politycy, czyli pewien, z tego zrobi się pożytek, to znaczy my wychodzimy z czegoś trudnego, myśmy sobie z tym poradzili, to dla nich, to ja widzę w tym pewną szansę, że cieszmy się wolnością, cieszmy się, na nowo zdefiniujmy otwarte granice i możliwość wyjścia z domu, spotkania z kolegą, z koleżanką, czy to będzie mój Nowak, Kowalski, czy to będzie Müller, to znowu nabierze rumieńców to spotkanie, to znowu nabierze takiej radości, której brakowało w ostatnich 5 latach, bo to wszystko było tak oczywiste, tak naturalne, że tak jak już... No, nie sprawiało, że stawało się wręcz ta radość i ta radość z tego, co my mamy, stawała się na tyle rutyną, że się już nie chciało. A mam wrażenie, że pandemia, chciałbym widzieć w pandemii tę szansę na odwrócenie tej dynamiki. Dziękuję.
Dziękuję, Waldku. Aniu, teraz zwrócę się do ciebie i przywołam znowu tezę, czy też wypowiedź Bazyla Karskiego, który stwierdził, że misją demokracji jest dawanie ludziom tylu możliwości, ile potrzebują do własnego rozwoju. Demokracja z natury pogłębia pluralizm, jednocześnie pluralizm jest bardzo trudny w zarządzaniu. W szukaniu najlepszych rozwiązań dla społeczeństwa trzeba łączyć różne tradycje. Umiejętność radzenia sobie ze sporami jest jedną z podstaw demokracji. Oczywiście łączy się z tym inne umiejętności, jak właśnie dyskutowania, akceptowania innych punktów widzenia, szukania konsensusu. I tego wszystkiego da się nauczyć. To jest coś, co jest też przedmiotem waszej działalności, to jest pole waszej działalności. I moje pytanie jest takie, na ile w tym jesteście skuteczni, na ile jesteście impulsem, czy dawcą impulsu dla na przykład edukacji szkolnej? Tak, na ile tutaj współpracujecie z edukacją szkolną? Tutaj Stefan mówił o tym, że spotkania młodzieży nie mogą przejąć roli normalnej edukacji, tak? Tylko mogą być uzupełnieniem albo impulsem do tego, żeby zająć się innymi, czy też tematem sąsiada, czy też innymi tematami. Dokładnie, to jest takie pytanie do ciebie. I też pandemia oczywiście, na ile to, co to oznacza dla was i dla waszej pracy?
Tak, ja zacznę od tego, że tak jak my staramy się pracować z młodzieżą, to jest też pokazywanie tego, że konflikt jest ważny, że on jest potrzebny, że na podstawie niego się uczymy. Tak jak przeprowadzamy grupę przez cały proces tego procesu, tego spotkania, to wiemy, że jeżeli projekt jest za krótki, to spotkanie jest za krótkie i nie dojdzie do tej fazy konfliktu, to nie dojdzie też do głębszej integracji. Więc my czekamy, aż ten konflikt się pojawi w grupie, żeby go wspólnie rozwiązać, żeby pokazać, jak można sobie z nim poradzić. I to może być konflikt personalny, ale to może być też konflikt właśnie dotyczący tematu danego spotkania, tak? Że mamy różne widzenia, że właśnie w ramach nawet jednej klasy polskiej jest ta polaryzacja, czy w ramach klasy niemieckiej jest ta polaryzacja, bądź te polaryzacje się jeszcze na siebie nakładają. I my staramy się ten konflikt wykorzystywać do uczenia się, ale też, bo ja mam taką świadomość, że młodzieży jest teraz bardzo trudno, przez to, że właśnie żyjemy w tych czasach tego natłoku medialnego, tych informacji, to, czego myśmy kiedyś nie doświadczali, tego nie było tak dużo, było nam się łatwiej zorientować w tym, nawet wyrobić sobie własną opinię było łatwiej, bo było mniej tego wszystkiego wokół, co nas bombarduje. Więc staramy się też pokazywać, że ta różnorodność opinii, różnorodność ludzi jest czymś naturalnym. I żeby się na nią otworzyć, żeby ją po prostu zaakceptować, tak? Żeby tak się otworzyć ramiona i ją zagarnąć, a nie doszukiwać się właśnie tego my, oni, coś jest lepsze, coś jest gorsze. No po prostu nie, po prostu to jest. tak, że to po prostu w naszej grupie, w której akurat teraz pracujemy, to po prostu jest. Musimy to zaakceptować. I oczywiście to jest trudne. To oczywiście wymaga dużo więcej takiej, wymaga dużo więcej pracy i z naszej strony, ale też wymaga dużo więcej od tej młodzieży. Tak? My stawiamy przed nimi te wymagania, ale też pozwalamy im doświadczyć wpływu na to, co się dzieje. I to jest taka, jak dla mnie, taka kwintesencja tego, co oni mogą doświadczyć. Bo to, co my powiemy, to jest jedna rzecz, ale to, że oni doświadczą nawet przez ten tydzień pobytu w Krzyżowej, to, czego niestety z większości nie doświadczają w szkole, czyli doświadczą wpływu, doświadczą tej demokracji, doświadczą tego, że mogą coś zdecydować, co też nie jest dla nich łatwe. Bo jak oni przychodzą z takiego kontekstu, gdzie nie mają na nic wpływu, nie mogą zdecydować, jak się im stawia otwarte pytania, a nie testowe, w cudzysłowie, to oni nie wiedzą, jak odpowiedzieć. Ale tutaj są do tego zmuszeni i no i zdobywają się na to, tak? I dokonują tych wyborów, potrafią nam powiedzieć, nie, tego nie chcemy teraz robić i zaproponują coś innego i czują, że to jest, że my pozwalamy na takie partycypatywne podejście, że staramy się być partnerkami, partnerami w tym procesie ich edukacji, w tym procesie ich doświadczania, a właśnie nie chcemy im narzucać czegoś, czy nie odwołujemy się tylko do wiedzy. To jest z jednej strony, no oczywiście też z tą świadomością, że to, czego młodzież doświadczy przez ten tydzień, to jest tylko jakieś ziarenko takie rzucone, że oni poczują, że tak można, że to jest coś, co daje dużo satysfakcji i pozwala na ich rozwój. Co się dalej z tym dzieje w szkole, nie zawsze mamy możliwość kontaktu, jakby, żeby ten nasz wpływ był dłuższy. Staramy się to z kolei robić przez to, co możemy zaoferować nauczycielom i nauczycielkom. No bo jednak demokracja kształtuje się też przez jej doświadczenie, przez to, że widzimy wokół siebie ludzi, którzy takie otwarte, demokratyczne postawy mają. Więc zapraszamy nauczycieli i nauczycielki, ale też inne osoby pracujące z młodzieżą w różnych innych kontekstach do tego, żeby mogli się u nas dowiedzieć, jak na co dzień pracować z młodzieżą w taki demokratyczny sposób. I to są różne kursy, różne seminaria, treningi, które my oferujemy. Też to nie zawsze są nasze metody przez nas wypracowane, bo my też ściągamy z całego świata różne rzeczy, którymi sami się pasjonujemy, które nas zainspirują i chcemy dzielić się tą inspiracją dalej. Więc nie tylko odwołujemy się ciągle do tego dialogu i kręgu skrzyżowej, dialogu opozycji demokratycznej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, ale też ściągamy przykłady z Izraela, ściągamy przykłady z Republiki Południowej Afryki, z Holandii, tak? Staramy się ten wachlarz mieć dosyć szeroki, żeby każdy nauczyciel, nauczycielka mógł, żeby mogli znaleźć coś dla siebie, coś, co będą mogli właśnie przenieść na tą swoją codzienność i kształtować tą młodzież w tym poczuciu, że demokracja jest możliwa i że jest, mimo że jest kosztowna, że kosztuje dużo czasu i wysiłku, że to jest warto.
Dziękuję, Aniu. Ostatnie pytanie tej debaty skieruję do Stefana. Stefan, du hast es Schlusswort sozusagen. A mianowicie, gdybyś zechciał zarysować najważniejsze wyzwania, które ty widzisz w kontekście młodzieży w Europie, co zmienia w tym wszystkim pandemia? Tutaj chodzi o twoje oczywiście osobiste spojrzenie na to i w jaki sposób instytucje takie jak Krzyżowa, jak DPI, czy Niemiecki Instytut Spraw Polskich mogą pomóc młodym ludziom przygotować na te wyzwania. No i oczywiście kryzys, każdy kryzys jest szansą. Na czym polega szansa pandemii koronawirusa?
Ja, große Fragen. Ich weiß nicht, ob ich da
wszystko bin. Wielkie pytania i nie wiem, czy mam na to ogólne pytanie, odpowiedź. Zacznę od ogólnej sytuacji z pandemią. Myślę, że ma ona potencjał doświadczenia pokoleniowego jak to się wykształci, co z tego wyjdzie, być może jeszcze za wcześnie jest powiedzieć. Ludzie starsi myślą, okej, to rok, może dwa, a potem wszystko będzie lepiej. Ale dla 16, 17, 18 latków, gdzie jest to czas, w których kontakty z rówieśnikami odgrywają ważną rolę, jest to czas jeszcze trudniejszy, jeszcze jest to większa cezura. Gdy medycznie nie jest się jeszcze tak zagrożonym jak ludzie starsi, to mimo to zmienia to mocno ich świat. Nie poważy się na prognozę, co z tego później wyniknie, ale że ma to, że jest to szansa na to, żeby stać się przeżyciem pokoleniowym, to mogę sobie wyobrazić. Można mieć tylko nadzieję na to, że to, co przed 10-15 lat było generacją Europy, nie stanie się teraz pokoleniem korona, jeżeli to w sensie pozytywnym. Jeśli chodzi o szansę, to ograniczyłbym się tylko do naszej pracy tu w Jugendwerku. Na pewno jest to przymusowa cyfryzacja własnej oferty. Ponieważ nie można robić nic innego, jesteśmy zmuszeni, tak jak robimy to podczas tej debaty, komunikacja, dialog, rozmowa, wszystko to, co prowadzimy, przenosimy teraz do przestrzeni wirtualnej. To czy tamto z tego wszystkiego? Być może będzie jeszcze interesujące później, też w kontekście polsko-niemieckim. A więc wyobrażam sobie, że to w naszej komunikacji zmieni dużo, nie wiedząc jeszcze co. Ale można też powiedzieć, że niektóre instrumenty są na tyle pomocne, że będzie można je z korzyścią wykorzystywać i w przyszłości. Tak może być. Jeżeli chodzi o wyzwania dla młodych ludzi, to jest to szeroka dziedzina. Niektóre rzeczy zostały już tu dzisiaj wspomniane. Raz są to na pewno tak wielkie tematy, które zajmują wszystkich. Przemiany demograficzne. Przyjrzeliśmy się temu w kontekście Polski i Niemiec. W przypadku ludzi, których możemy wspierać finansowo, to jest dramatyczne. O ile jest dzisiaj mniej młodzieży w Polsce niż jeszcze przed 10 laty. A więc przemiany demograficzne będą grały pewną rolę. Kwestie nierówności społecznych, cyfryzacja, migracje. Każdorazowo z różnym natężeniem w Polsce i w Niemczech i na pewno wyzwaniem też będzie radzenie sobie z tym wielce złożonym światem, który się ciągle zmienia i w którym zmieniają się stale wyzwania. To z tym należy sobie poradzić i to jest duże wyzwanie dla młodzieży. Także doświadczenie. To łączy dyskusję klimatyczną z aktualną dyskusją wokół pandemii. Doświadczenie tego, że to, co robię teraz, będzie miało w przyszłości jakieś konkretne oddziaływanie. Klimat przełożony na odpowiedzialność jednostki. To wszystko, co teraz robię, nie czując tego natychmiast, być może ma wpływ na całokształt. I na pewno będzie duże oczekiwanie pod adresem jakiejś orientacji. Jeszcze raz w kontekście cyfryzacji, tu tkwią liczne szanse, ale też pewne wyzwania, bo jeżeli cały świat można mieć za jednym kliknięciem naraz, to być może będzie pokusa, żeby mieć ten świat tylko w takiej formie, a poza tym trzymać się od niego z daleka, dlatego że człowiek nie musi wychodzić ze swojej strefy komfortu. I to rzeczywiście prowadzi ostatecznie do nadpodaży informacji, w której dla wszystkich, nie tylko dla młodzieży, coraz trudniej będzie stwierdzić, która informacja jest dla mnie ważna, na której mogę polegać. I to też prowadzi do tego. I tu kolejny raz to przechodzimy do polaryzacji. Nie, żyję w bańce. Z internetu ściągam tylko to, co mnie odpowiada. Otrzymuję tylko te odpowiedzi, które mi odpowiadają. Jestem w bańce z ludźmi myślącymi podobnie i wskutek tego mam tylko te informacje, które zgadzają się z opinią, którą i tak już mam. Międzynarodowe spotkania młodzieży albo kontakty międzynarodowe są swego rodzaju antidotum, gdy będą znowuż możliwe, są koniecznie potrzebne. To od wszystkich, także od młodzieży, wymaga wyjścia z roli konsumentki, daje możliwość zaprezentowania się albo poznania siebie na całkiem innej scenie, w innym kontekście i daje możliwość odkrycia w sobie takich możliwości, których w szkole moglibyśmy nie odkryć. Zmusza to nas do konfrontacji z innymi ludźmi i z ludźmi, którzy być może mają inne poglądy na historię, na politykę i tak dalej. Więc myślę, istnieje wiele wyzwań i nie możemy na nie wszystkie odpowiedzieć tylko międzynarodowymi kontaktami młodzieży, ale jeżeli nie potrafimy udzielić na wszystko odpowiedzi, to przynajmniej staramy się stworzyć okazję do tego, żeby było łatwiej przezwyciężać polaryzację, nabrać odwagi do tego, aby stawić czoła wyzwaniom.
Dziękuję Stefan za tę wypowiedź. Dziękuję Wam wszystkim za uczestnictwo w tej debacie i za to, że podzieliliście się z nami Waszymi doświadczeniami z Waszej pracy praktyków na polu stosunków polsko-niemieckich. I tym zdaniem oddaję głos Michaelowi Kwastowi. Dziękujemy.
Także i z mojej strony w imieniu Fundacji Konrada Adenauera dziękuję serdecznie za bardzo inspirującą rozmowę dzisiaj wieczorem. Dla nas jako Fundacji Adenauera ten temat jest close to home, jak powiedzieliby Amerykanie. Było to wiele tematów, które i nas zajmują jako instytucję niemiecką działającą od ponad 30 lat w Polsce. To są wyzwania, które odczuwamy w naszej codziennej pracy, które dostrzegamy, czy to w postaci polaryzacji, czy to w postaci kwestii prowadzenia dialogu, czy to krytyczne kwestie, krytyczne pytania, a także podejście do tematów niewygodnych. To wszystko stanowi także część naszej codziennej pracy i cieszę się, że mogliśmy to usłyszeć dzisiaj z różnych perspektyw. Bo sumarum jest to więc i dla naszej pracy bardzo inspirujące. I to, mi się wydaje, bardzo zgrabnie zamyka cykl dyskusji w naszym cyklu. Ten cykl dzisiaj się kończy. W lecie z Robertem Żurkiem, któremu chciałbym też podziękować. Nie widzimy go, ale jest jeszcze obecny. W lecie z Robertem Żurkiem zastanawialiśmy się nad tym, co chcemy robić w tych tak bardzo innych czasach, jakie tematy. I powiedzieliśmy, dobrze, uświadomimy sobie to, co stanowi siłę naszych instytucji, wartość, dialog wokół wartości, na bazie wartości i cieszę się, że dzisiejsza debata dokładnie wyraziła to, co sobie zamierzyliśmy. Chciałbym podziękować tłumaczce i tłumaczowi, którzy nam po raz kolejny umożliwili, że mogliśmy się tak dobrze rozumieć. To była ostatnia impreza tego cyklu w tym roku. I zobaczymy, co czeka nas w przyszłym roku. Zapraszam Państwa do śledzenia strony Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, konta na Facebooku, żeby zobaczyć, co koleżanki i koledzy tam robią, a także zapraszam na stronę Fundacji Adenauera. Poza tym nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Państwu dobrego, spokojnego zakończenia tego tak niezwykłego roku i do zobaczenia, czy to w Krzyżowej, w Poczdamie, Berlinie, czy w Warszawie i to w roku 2021. I na tym dziękuję i do zobaczenia.
Dziękujemy, do zobaczenia.
Dziękuję, do widzenia. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo.